Druga niedziela to dla nas też szczególny, bo zawsze drugą niedzielę jest ten czas, gdzie spotykamy się przy stole Pańskim, przy wieczerze i zawsze wracamy do początków. I też przypominamy sobie, uświadamiamy sobie coraz bardziej to, co, po co przyszedł w ogóle Pan Jezus. I gdy patrzymy na ten stół, patrzymy na ten kielich, patrzymy na ten chleb, to sobie uświadamiamy, że Pan Jezus przyszedł, aby uratować nas od naszego stanu, od naszych grzechów, od naszych upadków. I też spożywamy tą wieczerzę, aby ogłaszać to, co On dla nas uczynił. Ale też dalej jest powiedziane, że będziemy ją spożywać do czasu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiejszy turniej, bo tutaj mamy turnieje, mieści się właśnie w rozważaniach o praktycznym wymiarze nowego narodzenia, gdy swoje życie wiąże z Jezusem. I mówisz Panu Jezusowi: Panie Jezu, chcę należeć do Ciebie, całe moje życie weź, abym mógł żyć według Twoich zasad. Według Twoich praw, abym w życiu już nie popełniał błędów, bo Ty umarłeś za mnie, za to wszystko. Chcę żyć po nowemu. Ale dzisiejsze rozważanie to jest pierwsze z rozważań dotyczące zagadnień eschatologii, czyli nauki o czasach ostatecznych poprzedzających przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiejsza gra, tematem dzisiejszej gry jest: Jezus, nauczę Cię żyć w oczekiwaniu na mnie. Jezus obiecał, że powróci. I warto sobie zadać pytanie: czy słyszałeś o tym? A może gdzieś to słyszałeś i nie tak bardzo się tym przejąłeś? Ale to jest bardzo ważne, bo to jest obietnica, którą zostawił nam Pan Jezus. Przyjście Pana Jezusa daje nam nadzieję, że przyjdzie po swoje dzieci i że razem z Nim zamieszkamy u Niego. I to życie w oczekiwaniu na Jego przyjście jest o tyle ważne, o ile w tych czasach ostatecznych można powiedzieć, że jest trudne. Dlaczego? Ponieważ On wciąż nie wraca. A może byśmy już tak chcieli: Panie Jezu, żebyś już przyszedł, a On ciągle nie wraca. Od wniebowstąpienia Pana Jezusa do Ojca, gdzie poszedł przygotować nam mieszkanie, minęło już, jesteśmy w XXI wieku i jeszcze Go nie ma. I warto zadać sobie pytanie, czy w Jego powtórne przyjście wciąż wypada wierzyć? Czy my w to wierzymy? Czy gdzieś to zostawiliśmy na boku? I nie jest to dla nas nadzieją. Ale zgodnie z obietnicą, którą zostawił nam, oczekujemy Jego przyjścia, tak? Ale oczekujemy jeszcze nowego nieba i nowej ziemi, w którym na stale zamieszka sprawiedliwość. I te sprawy powinny nas obchodzić, bo one dotyczą naszego świata, w którym żyjemy. Wielka gra, fragmenty główne, które dzisiaj będziemy czytali, które dzisiaj będziemy rozwijali. Zachęcam, abyśmy wyciągnęli swoje długopisy i tam są takie wolne miejsca i sobie wpisywali te bardzo ważne rzeczy, gdy pójdziemy do ważnych zagrań. I te fragmenty główne są to Filipian 3, 20, 21, 2 Piotra, 3 rozdział 1, 18, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział 32, 40 i Ewangelia Łukasza 18, 1. Stawka. O co gramy? Jaka atmosfera powinna przenikać nasze życie? To jest pytanie. O to dzisiaj gramy. I co możemy wygrać? Jako obywatele królestwa powinniśmy żyć w atmosferze oczekiwania na spotkanie z naszym królem. I warto sobie zadać pytanie, czy oczekujesz tego w swoim życiu? Czy oczekujesz spotkania z królem, z Jezusem, z naszym Panem, który nas uratował, który dał nam nowe życie, który nam dał cel w życiu? Właśnie bycie z Nim. I ważne, jak czytamy poniżej, życie w oczekiwaniu na przyjście Pana jest o tyle ważne, o ile w tych czasach ostatecznych jest trudne, tak jak już powiedziałem. Bo to przewlekłe oczekiwanie wynikające z Bożej cierpliwości uświadamia nam wyraźnie, że we wszechświecie toczy się walka o wiarę. Nieraz tak jest, że jak przychodzą różne trudne chwile, ja też tak miałem i czasami mam, mówię: Panie Jezu, najlepiej, żebyś przyszedł dzisiaj, żeby mnie te wszystkie problemy ominęły. Ale Bóg czeka cierpliwie. Można sobie zadać pytanie, ale na kogo? Ale zadaj sobie pytanie, czy jesteś zbawiony? Czy doświadczyłeś Bożego miłosierdzia, przebaczenia grzechów? Nie od człowieka, ale od samego Jezusa Chrystusa, który przyszedł cię uratować, który da ci pewność przebaczenia grzechów i da ci pewność, że będziesz dzieckiem Bożym. Jeśli tego nie uczyniłeś, to on cierpliwie czeka i puka do twojego serca i mówi: słuchaj, jeszcze czekam za tobą. A jeśli już to uczyniłeś, pomyśl o tych, których znasz wokoło. Czy oni tego dokonali? Bo ze względu na nich właśnie Bóg czeka cierpliwie, bo chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Chce, aby twój brat, twoja siostra, która jeszcze nie związała swojego życia, może syn, a może twoi rodzice, nie zdążyli odpowiedzieć Ewangelii: tak, chcę iść za Jezusem. Dlatego nasz Bóg czeka cierpliwie jeszcze i uświadamia nam, że w wszechświecie toczy się walka o wiarę właśnie. Bo w naszym sercu i w pragnieniu jest to, abyśmy w niebie spotkali się z swoimi najbliższymi. Swoją mamą, swoją tatą, może swoją siostrą, może swoim bratem, może swoimi dziećmi. Bo nie wiemy, czy dokonali tej decyzji, swoimi przyjaciółmi, z którymi znamy, którymi się gdzieś kolegujemy, a jeszcze nie zdecydowali się właśnie pójścia za Jezusem. Jaka jest złota myśl dzisiejszego wielkiej gry? Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. Filipian 3,20. To jest złota myśl. Nasza ojczyzna, jeszcze swoje życie związane z Jezusem, jest tam w niebie, ponieważ tam oczekujemy naszego Pana, stamtąd oczekujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przechodzimy już do gry. Fragmenty główne zostały ułożone tak w kolejności, aby uwypuklić atmosferę oczekiwania, bo my teraz jesteśmy właśnie w czasie oczekiwania przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, która charakteryzowała się w której charakteryzowała się pierwsze wspólnoty chrześcijan. I pierwsze zagranie, spostrzeżenia, jakie są, spójrzmy do naszych konspektów. Pierwsi chrześcijanie za radą Jezusa żyli w oczekiwaniu na Jego przyjście. I jak czytamy, Filipian 3:20-21, apostoł Paweł pisze do Filipian następujące słowa. Nasza natomiast ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci ciało naszego poniżenia w postać podobną ciału Jego chwały, zgodnie z działaniem, którym jest On także w stanie poddać sobie wszystko. Apostoł Paweł pisze te słowa do Filipian. Nasze obywatelstwo jest, jak czytamy, w niebie. I to sformułowanie przemawiało właśnie do Filipian. Dlaczego? Ponieważ Filipia była kolonią rzymską. I miasta zakładane przez Rzymian były one w strategicznych punktach. Jedną z nich właśnie była Filipia. Były one kontrolowane i na skrzyżowaniach, na drogach przez żołnierzy. Oni w tych koloniach mówili nie w języku w tym, gdzie się tam znajdowali, ale w swoim języku mówili, tak, czyli łacińskim. Byli ubrani jak Rzymianie i oni się utożsamiali właśnie z Rzymem. Dlatego oni mogli to zrozumieć, ponieważ żyli właśnie pod kolonią rzymską. Ale apostoł Paweł chce pokazać im, gdy swoje życie związali z Jezusem, do kogo należą. Wasza ojczyzna jest w niebie. I apostoł Paweł w 21 wersecie prezentuje nam właśnie tą nadzieję, to co Jezus dokona jeszcze w naszym życiu. Czytamy tutaj, że przekształci nasze poniżenia w postać podobną do ciała Jego chwały. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało jest jeszcze obecne ciało jest poddane jest procesom starości, słabości, chorobie i śmierci. Ono jest jeszcze, to ciało nie zostało przemienione, jeszcze jest grzeszne. Pan Jezus przyszedł i odnowił naszego ducha już, by swoje życie zwiążemy z Nim. Ale to ciało jest jeszcze grzeszne. Ale gdy przyjdzie Pan Jezus po swój Kościół, po swoje dzieci, przemieni nasze ciała, tak jak czytaliśmy. Będą podobne do ciała Jego chwały, gdy Pan Jezus zmartwychwstał. One będą odnowione. Bo bez odnowionych ciał nie będziemy mogli razem z Nim zamieszkać w przygotowanych dla nas mieszkaniach. Nie będzie mogło być wspólne wesele naszego ulubieńca i oblubienicy, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa i nas. Pójdźmy do kolejnego fragmentu. 2 Piotra. Przeczytamy sobie kolejnych kilka wersetów. W 3 rozdziale od wersetu 1 czytamy następujące słowa. Ten list, ukochani, jest już 2. listem, który do was piszę. W nich przez przypomnienie chcę pobudzić was zdrowy rozsądek do pamiętania słów przepowiedzianych przez świętych proroków oraz przykazania Pana i Zbawiciela, podanego przez waszych apostołów. Widzimy, Piotr pisze do swoich czytelników, aby o rzeczach ważnych warto powtarzać, bo te słowa są wartościowe. O ważnych rzeczach warto mówić nie tylko raz, ale nawet kilka czy kilkanaście razy, ponieważ one mają przylgnąć do słuchaczy i aby one w życiu słuchaczy wydały owoc. Apostoł Paweł w liście do Filipian 3:1 pisze takie słowa, że pisanie o tym samym nie przykrzy mu się, bo to jest dla nich bezpieczne, aby nie zwątpili, aby w ich życiu się nic nie wydarzyło, aby trwali w nauce Pana Jezusa. Kolejną rzecz, którą Piotr chce przekazać, to to, aby właśnie wierzył, żeby ciągle przypominać o tych ważnych rzeczach, ponieważ bardzo często my zapominamy o tych prawdach. Chcemy poznawać nowe prawdy, ale jakoś te prawdy, które Pan Jezus nam zostawia, nie potrafimy często albo nie chcemy z różnych powodów wprowadzić w życie. Dlatego przypominanie jest bardzo ważną rzeczą. Zwłaszcza dla nich to było, gdy żyli też w okresie prześladowań. Aby nie zapominali. Aby też, aby byli cierpliwi. Aby oczekowali, że ich Pan pomoże im przejść te trudne chwile. Bo to przyniesie dla ich życia korzyść. Dlatego ciągłe przypominanie przyniesie w naszym życiu zdrowy rozsądek do pamiętania o ważnych obietnicach, które Jezus zostawił dla świata, dla wszystkich ludzi, dla tych, którzy związali swoje życie z Jezusem też. I dalej czytamy, przede wszystkim o tym wiecie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, podążający za swoimi własnymi rządzami, mówiący, gdzie jest obiecane przez niego przyjście? Skąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko to trwa jak od początku stworzenia. Widzimy, że w tym okresie oni żyli przeświadczeniem, że Pan Jezus przyjdzie. To było dla nich ważne. Dlatego oni potrafili w okresie prześladowań zwyciężać. Bo to była dla nich największa obietnica, największa nadzieja, że Pan Jezus powróci. Czy dzisiaj jest to dla ciebie tą wielką nadzieją, tą wspaniałą obietnicą i oczekujesz Jego przyjścia? A czy jesteś na to gotowy? Musisz sobie na to dzisiaj odpowiedzieć. Ponieważ apostoł Piotr martwił się o nich, wiedzieli, że gdy oni żyją w atmosferze właśnie przyjścia Pana Jezusa, to wiedział, to apostoł Piotr widział, że przyjdą ludzie ci i przychodzili, którzy właśnie się z nich naśmiewali. Mówili, no i co? Miał przyjść i nie przyszedł? Wasi ojcowie poumierali i was Zbawiciel nie przyszedł. Gdzie jest to obiecane przyjście Jego? Wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. powiedzieli, nic się nie zmieniło. I czytamy tutaj dalej, co świadczy o tym, że chrześcijanie żyli w atmosferze oczekiwania. I tam możemy sobie pisać, bo ten temat był dla nich aktualny. Oni o tym mówili, oni o tym żyli. To dawało w ich życiu zwycięstwo, gdy przychodzili prześladowania. Wiedzieli, że Pan Jezus przyjdzie już na samym początku, gdy Kościół powstał. Oni oczekiwali tego. Dlatego dla wielu, którzy byli wokół nich, to budziło wielką, ostrą krytykę. No kiedy przyjdzie? Już minęło tyle lat i tak nie przyszedł. I dzisiaj widzimy, że o tym się mówi mniej, ponieważ czy my żyjemy właśnie w tej atmosferze oczekiwania Pana Jezusa? Może to nam gdzieś umknęło. Jesteśmy zajęci sobą, swoimi problemami. Skupiamy się na tym. Ale czy uświadamia sobie to, że Pan Jezus tak jak się urodził, przyszedł jako dziecię, przyjdzie później po swój Kościół, po swoje dzieci? I czy żyjesz w takim oczekowaniu? Dlatego Pan Jezus chce dzisiaj nas nauczyć tego, aby żyć w oczekowaniu właśnie na Nim. To było pierwsze spostrzeżenie. Pójdźmy do drugiego spostrzeżenia. Drugie spostrzeżenie to powody ważności życia w oczekiwaniu. Jakie one są? I tutaj mamy kilka podpunktów. Pierwsze, obnaża ono intelektualne otępienie społeczności świata. I tu przeczytamy sobie jeden, jest tu napisane, jest tu na kartkach mamy jeden fragment, ale ten drugi chciałbym wam też nie w całości przeczytać, ale chociaż fragment, a resztę zachęcam was, abyście doczytali sobie w domu. 2 Piotra 3, 5, 3 rozdział, 5, 6 werset. Apostoł Piotr pisze, nie zauważają bowiem i to świadomie, że od dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boga. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Tak, dzisiaj ludzie świadomie nie wierzą w to. Ludzie wierzą w wybuch, ewolucję. Gdy otworzyłem internet i wpisałem powstanie, jak powstał świat i wypowiedzi ludzi, to każdy mówił, niektórzy ludziom nie wierzą w ogóle, że świat powstał z niczego, był wielki wybuch, ale na końcu mówią, ale coś to musiało poruszyć. Inni piszą, tak, ja wierzę w Boga, ale nie do końca, to jest tylko takie, ludzie tylko tak powiedzieli, aby w coś wierzyć, ale świat powstał, bo coś wybuchło i tak powstał świat. Poprzez miliony lat właśnie powstała Ziemia i powstaliśmy my, była ewaluacja i przez to po prostu tak powstał świat. Ale czytamy tutaj, że w pierwszej księdze Mojżeszowej że to Bóg stworzył ziemię. I jak czytamy w tym fragmencie, poprzez ziemia powstała z wody i przez wodę zaistniała, przez słowo Boga. I w tym starożytnym świecie przyszedł moment, że świat został zalany i zginął przez potop, jak pamiętamy. Ponieważ ludzie nie żyli według zasad, które Bóg im zostawił. Żyli po swojemu. Co to nam mówi? Że zwiastowanie przyjścia Jezusa jest swoją niesamowitością. I najwyraźniejszym probierzem otępienia społeczności świata. Ludzie nie chcą w to wierzyć. Bo ludzie, jeśli czegoś nie dotkną, nie zobaczą, to nie chcą uwierzyć. Nie chcą przyjąć to wiarą. Nie chcą powiedzieć Panu Jezusowi: tak, wierzę, że Ty przyszedłeś po to, aby człowieka uratować. Gdy przyjmujemy tą wiarą, możemy doświadczyć właśnie Bożej miłości, Bożego przebaczenia i pewności tego, że należymy do Niego. Dlatego to przyjście Pana Jezusa dla wielu ludzi jest niesamowitą, jest swoją niesamowitością, ale też probierzem na to, że nie potrafią w to uwierzyć. Odrzucają to wszystko. Mówią, jest to niemożliwe. Pójdźmy do drugiego punktu. Ono uwypukla fakt nadchodzącego sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Siódmy werset. A teraźniejsze niebiosa oraz ziemia za sprawą tego samego słowa odłożone są na zachowania dla ognia na dzień sądu, zagłady bezbożnych ludzi. I tutaj czytamy, mamy napisane poniżej, zwiastowanie dobrej nowiny jest zwiastowaniem też sądu. Ponieważ to, co tutaj jest i teraz, gdzie my żyjemy, jak czytamy, to wszystko, co zostanie spalone. Ponieważ Bóg obiecał nam nową ziemię i nowe niebo, które będzie czyste i będzie wszystko sprawiedliwe tam. To wszystko musi być spalone. Będzie zagłada. I w zwiastowaniu właśnie dobrej nowiny dla każdego człowieka Jezus zaprasza cię, aby skorzystał z tego. Jezus daje ci możliwość, abyś był razem z Nim. Ale w tym zwiastowaniu jest też sąd dotyczący oczywiście tych, którzy swoje życie nie związą z Jezusem, i sądu nad tym światem i nad tą ziemią. Trzeci podpunkt. On daje wgląd we względność czasu, pozwala spojrzeć na czas z Bożej perspektywy. I tutaj w ósmym wersecie czytamy: niech to jedno, ukochani, nie umyka waszej uwadze, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Właśnie my patrzymy z naszej perspektywy. No, Pan Jezus obiecał, 21 wieków minęło, tamci czekali, inni czekali, nie przyszedł. Ale zobaczmy, że Boża perspektywa do czasu jest inna niż nasza. Jak czytamy tutaj, aby to nie umkło naszej właśnie uwadze, że dla Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Ponieważ w relacjach z Panem Bogiem poruszamy się nie w Jego relacjach, a nie w własnych. Bądźmy gotowi na czas Jego przyjścia. Czwarty podpunkt. Potwierdza zbawcze nastawienie Boga do ludzi. I tutaj dziewiąty werset, 15 i 16 z drugiego Piotra. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. Czasami myślimy, że Pan Jezus nie chce, może tak mu się powiedziało, Może my to źle zrozumieliśmy, ale zobaczmy, gdy czytaliśmy ten 9 werset, że on nie zwleka. Chociaż niektórzy tak myślą, że zwleka, ale on okazuje, przepraszam, cierpliwość względem nas. Gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł, czy jestem gotowy? Podnieść głowę, podnieść ręce i cieszyć się, że On przyjdzie, a może bym był zawstydzony, bo nie jestem gotowy. Że muszę moje życie związać z Jezusem i muszę powiedzieć, Panie, kombinowałem po swojemu. I On cierpliwie czeka, bo patrzy na Ciebie swoimi oczami. Chce, abyś postępował tak, jak On by chciał. A Ty jeszcze na to nie jesteś gotowy. Dlatego czeka i jest cierpliwy, abyśmy nie poginęli. Bo chce, aby wszyscy ludzie, nie niektórzy, wszyscy ludzie na całym świecie doszli do opamiętania, aby zrozumieli, że sami sobie nie poradzą. Aby zrozumieli, że potrzebują Jezusa. Aby zrozumieli, że od dzisiaj musi zacząć się nowy rozdział w ich życiu. Życiu z Jezusem. Jeśli chcą mieszkać razem z Nim, to muszą swoje życie powierzyć Jezusowi, aby żyli według, jako nowi ludzie, gdy się na nowo rodzą. I w 15 wersecie czytamy dalej: a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Jak też ukochany nasz brat Paweł w danej mu mądrości do was napisał, jak i we wszystkich listach, gdzie się o tym opowiada. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają na swoją własną zgubę. Nasz Pan jest cierpliwy, jak czytamy. Ta cierpliwość to dla ludzkości zbawienie, że ono trwa jeszcze. Bo czeka. I on też pisze o Pawle, o mądrości, aby nasze życie, gdy zwiążemy z Jezusem, było coraz bardziej podobne do Niego, aby nikt i nic nie odciągnął właśnie od tej Bożej miłości, od miłości Jezusa Chrystusa. On chce, abyśmy coraz bardziej byli podobni, gdy przyjdzie, gdy się spotkamy razem z Nim. Ale Pan Jezus w Łukasza 18:8 powiedział takie słowa: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy znajdzie w nas wiarę, gdy przyjdzie? Bo Królestwo Boże na ziemi rozszerza się przez panowanie, przez wiarę. Przez wiarę, gdy idziemy, gdy mówimy o Jezusie, gdy ludzie swoje serce otwierają do Jezusa, wtedy Boże Królestwo poszerza się. Ale ono poszerza się przez wiarę właśnie. 5 podpunkt, aktualny Boży scenariusz dziejów. 10 werset. A dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły zaś rozpalone zostaną rozwiązane i ziemia wraz z dziełami ludzi na niej zostaną nawiedzone. Jesteśmy, jak powiedzieliśmy, w czasie oczekiwania przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ale czytamy, że dzień Pana nadejdzie jak złodziej w nocy. Nie wiemy kiedy, ale on będzie. I wtedy, jak czytamy, to wszystkie wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą i żywioły zaś rozpalone zostaną związane, ziemia wraz z dziełami ludzkimi na niej zostaną nawiedzone. Bo to, co stworzyliśmy my, nic stąd nie weźmiemy. Wszystko pozostawiliśmy. I to jest wspaniałe. Staniemy przed Panem Bogiem. Ta tacy, jacy przyszliśmy. I Bóg przyjrzy się naszemu życiu. Czy swoje życie związałeś z Nim, czy żyjesz razem z Nim. I ta niepewność, kiedy Pan Jezus przyjdzie. A czytaliśmy, jak złodziej, jak nadejdzie jak złodziej. Domaga się stałej czujności. Abyśmy byli czujni każdego dnia, byli przygotowani na Jego przyjście, a nie myśleli sobie, a jeszcze może 20 lat, może 50, może tak być. A jeśli przyjdzie dzisiaj wieczorem, to co? Jesteś gotowy? Bądź czujny, myśl o tym. Żyj w tej atmosferze oczekiwania, że Pan Jezus może przyjść. Że twoje życie jest właśnie godne Jego przyjścia. Szósty podpunkt. Motywuje do skupienia się na życiu w relacji z Chrystusem. 11 werset do 12, 14, 17, 18. Skoro to wszystko ma być zniszczone, jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, w czynach? Wy oczekujący i ponaglający przyjścia Dnia Bożego, przez których niebiosa spalone zostaną zniszczone, a rozpalone żywioły ulegną stopnieniu. Dlatego, ukochani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali znalezieni przez Niego w pokoju, niesplamieni, nienaganni. Wy zatem, ukochani, wiedząc o tym wcześniej, szczęście się, przepraszam, abyście błędem nieprawych nie zostali zawiedzeni i nie wpadli z własnej stałości. Wzrastajcie natomiast w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i do dnia wieczności. Amen. Widzimy, że jeśli to wszystko, mamy świadomość, i tak nie pozostanie. Jacy powinniśmy być w naszym postępowaniu? Jak w czynach? Oczekujemy naszego Pana i przynaglamy to, mówimy: Panie Jezu, przyjdź. Ale czy jesteś na to gotowy? Bo jak przyjdzie, to nic tu już nie pozostanie. Ale autor tego listu zachęca nas, aby gdy przyjdzie, znalazł nas w naszym sercu Jego pokój. Aby nasze życie nie było splamione. Aby nasze życie było nienaganne. Zachęca nas, abyśmy wzrastali w Jego łasce i w Jego poznaniu. Po to dzisiaj tutaj jesteśmy. Aby nasze życie było coraz bardziej podobne do Niego. Aby Jego słowo, które dzisiaj czytaliśmy, weryfikowało nasze życie. Jego słowo nas zachęca do tego, abyśmy stanęli naprzeciw Niego, otworzyli swoje serce i powiedzieli: Panie, nie domagam. Proszę, abym potrafił żyć według Bożych obietnic, aby we mnie było coraz więcej Jezusa, a coraz mniej mnie samego, mojego ja. Aby moje ja wraz z Chrystusem umarło, ponieważ z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie jest w wierze w Syna Bożego, który za mnie umarł i wydał samego siebie. Czy potrafimy każdego dnia, gdy zderzamy się z różnymi trudnościami, zapytać, co by Jezus uczynił na moim miejscu? I tak czyńmy. Czy tak robimy? Czy jednak zostajemy przy swoim? Autor tego listu zachęca nas, abyśmy wzrastali właśnie w Jego łasce i poznaniu. to znaczy? Spolegali na Nim. Bo to On jest fundamentem naszego życia. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że On chce to, co jest najlepsze dla nas. My czasami myślimy, jak przychodzą trudne chwile, to może Pan Jezus o nas zapomniał. Albo tak źle nagrzeszyłem, że już po prostu nie ma dla mnie wyjścia, nie. Pan Jezus Ciebie kocha takim, jakim jestem, jakim jesteś. Ale widzi Cię zupełnie inaczej, jak Ty siebie widzisz. Chce, abyś się radował, abyś się cieszył, abyś miał cel w życiu, a tym celem jest właśnie spotkanie z Panem Jezusem. I to Ci da poczucie wartości, że te trudne chwile, które przechodzisz teraz, to są ku wzmocnieniu. Bo celem jest Jezus Chrystus, który przyjdzie. I siódmy, ostatni punkt. Określa obiekt i położenie naszych oczekiwań, przez to właściwie organizuje nasze życie. I tutaj 13 werset. Oczekujemy bowiem według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których nareszcie zamieszka co? Sprawiedliwość. I spełnieniem naszych marzeń jest właśnie to nowe niebo i ziemia, gdzie będziemy już z Panem Jezusem, będzie sprawiedliwość. Nie będzie tam niesprawiedliwości, tak jak jest teraz. Nie widzimy każdego dnia i czytamy, gdy sami to doświadczamy, ale to jest spełnieniem naszych marzeń. Czy oczekujesz przyjścia Pana Jezusa? Przejdźmy do decydującej chwili, czyli do SMS, czyli do coś szczególnego, coś mierzalnego i coś sprawdzalnego w naszym życiu, bo o to chodzi. Że to, co dzisiaj było szczególne, to, co jest mierzalne, może być w naszym życiu sprawdzalne, czyli zastosowanie. I tu czytamy, wskaż, w którym z tych siedmiu punktów jest dla Ciebie obecnie szczególny, ważny, jest szczególny i ważny i dlaczego. I warto sobie tutaj napisać. Ja chciałbym z wami się podzielić, co dla mnie jest ważne. Gdy przejrzałem już kilka razy te punkty, tak sobie popatrzyłem, no każdy z nich jest ważny. Ale po przemyśleniu zastanowiłem się, że dla mnie szósty punkt jest ważny. Ponieważ aby właśnie być przygotowanym na przyjście Pana Jezusa. Gdy przyjdzie Pan Jezus, mieć nie głowę opuszczoną, ale podniesioną, ręce podniesione. Aby nasz Pan Jezus Chrystus odebrał sobie chwałę. I dlatego uświadamiam sobie każdego dnia, że gdy Pan Jezus przyjdzie, że moje życie jest tu tylko przejściowe. To nie jest moje życie nie kończy się tutaj, ponieważ gdy związałem swoje życie z Jezusem, zostałem obywatelem nieba i tam jest moja ojczyzna. Dzisiaj jestem tu. I wtedy z relacji z Jezusem chcę być coraz bardziej podobny do Niego. Chcę poprzez to, że On mieszka we mnie, chcę oddziaływać na tych, którzy jeszcze Go nie poznali, którzy żyją bez nadziei. Chcę ich zachęcić do tego, że dobra nowina jest dla każdego człowieka. I każdy z tej dobrej nowiny może skorzystać. Dlatego jest to dla mnie ważne, aby moje życie z Panem Jezusem odzwierciedlało właśnie Jego i zachęcało innych do tego, aby podjęli decyzję pójście za Jezusem. Chciałem wam jeszcze dodać taką historię sprzed 25 lat. Gdy usłyszałem pierwszy raz o Jezusie, to sobie pomyślałem, to nie dla mnie. Inni potrzebują Pana Jezusa. O, moja żona potrzebuje Pana Jezusa. Ja jestem za fajny, za dobry. Wszystko robię według zasad i reguł, które mnie nauczyli rodzice. Ale gdy ona złożyła swoje życie Jezusowi i doświadczyła Bożej miłości, ja zobaczyłem to w jej życiu i mówię, chciałbym tego samego. I to było motorem napędowym do tego, aby zastanowić się nad moim życiem. Czy mam nadzieję? Gdzie trafię? Czy do nieba? Czy do piekła? A może do czyśca? Czy jest to prawdą? Ale to zachęciło mnie do tego, aby zastanawiać się i aby szukać właśnie, co było motorem napędowym, to, że moja żona swoim postępowaniem, że swoje życie związała z Jezusem, dała mi coś wspaniałego, coś, co mnie zachęciło. I dlatego ten szósty podpunkt jest dla mnie ważny, aby moje życie zachęcało innych do tego, aby zachęcać ich do tego, aby swoje życie związać z nim. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, chciałbym zakończyć modlitwą, chciałbym, abyśmy powstali, otwierali nasze serca.